czuję, że gdzieś pod koniec mojego wystąpienia uda mi się ją opanować.
Zarówno wczoraj, tak jak i dzisiaj, ojciec Freeman, a także Kathy Erwin mówili o korzyściach, pożytkach płynących z medytacji, zaznaczając jednocześnie oczywiście, że te wszystkie pożytki nie są celem medytacji. Że medytacja jest czymś bezinteresownym. Że w momencie, kiedy przystępujemy do medytacji z jakimikolwiek oczekiwaniami, wyobrażeniami, bądź też obawami, to tak naprawdę nie medytujemy. Chcę powiedzieć, że wiele tych pożytków, o których wspominał ojciec Lawrence, o których dzisiaj słyszeliście Państwo, można uzyskać i bez medytacji. Medytacja nie jest najlepszym środkiem do ich uzyskania. Są inne, o wiele przyjemniejsze. Na przykład niektóre zmiany w mózgu, które się dokonują wskutek długotrwałej praktyki medytacyjnej, można osiągnąć za pomocą na przykład ping-ponga. Są dobre badania wskutek takich nowych metod badań mózgu, neuroobrazowania i te same dokładnie mamy efekty. Gra w ping-ponga także potrafi, także jest dosyć skutecznym środkiem służącym do powstrzymania na przykład choroby Alzheimera. Medytacja także. Ale jak wiemy, medytacja wasza praktykowana do 30 roku życia sprzyja zgrubianiu się kory mózgowej. To korę mózgową także ruch, w ogóle wszelkie ćwiczenia, czy integracja obydwu półkul mózgowych. Albo autohipnoza. Wiele przyjemniejsza i prostsza. Szybciej można uzyskać na przykład relaks za pomocą autohipnozy niż za pomocą medytacji. Więc pytanie jest takie, czy warto w ogóle mówić o pożytkach płynących z medytacji? No, warto. Warto zwłaszcza w tym kontekście, dla którego tutaj spotkaliśmy się, czyli dla medytacji w szkole. Moje wystąpienie jest osobowo poświęcone polskiej szkole. Otóż, przystępując do przygotowywania swojego wystąpienia, znalazłem na fanpage'u mojego pisma Charaktery na Facebooku pod informacją o tej konferencji wpis pewnej pani, która pisze tak. A gdzie i kiedy ta medytacja miałaby być prowadzona? Na lekcjach religii przez 45 minut pomiędzy jednym dzwonkiem a drugim i dzieciaki wpadające z przeokropnego wrzasku na korytarzu miałyby się wymedytować, żeby wypaść po 45 minutach kolejny wrzask korytarza na przerwie. Co za bzdura i utopijne podejście do tematu. Sama mam syna w gimnazjum i wiem, jak dzieciaki w szkole funkcjonują. Owszem, może jakieś warsztaty. Może jakieś warsztaty wyciszające, pomagające w koncentracji, uczące jak mądrze i bezpiecznie poruszać się w świecie. Ale chrześcijańska medytacja w szkole, przepraszam, ale ten, co to wymyślił, musi być w temacie dzieci zupełnie nie na bieżąco. I z jednego myślałem, że to jest bardzo ważny głos, prawda? To jest bardzo ważny głos. Słuchałem się. Jakby z tego chcę wyjść, przeprowadzić Państwa przez takie myślenie, po co ta medytacja w polskiej szkole, jakkolwiek wielu z Państwa na pewno już wie, albo niedługo się dowie, skoro tutaj jesteście, to wiecie, że ona jest potrzebna. Także nie czuję się w takiej sytuacji, że będę przed Wami, czy będę Was przekonywał do tego. Ale raczej chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewne właściwości polskiej szkoły, które powodują, że medytacja, o której tutaj mówimy, jest w sposób szczególny w naszej szkole potrzebna. Oto w gazecie wyborczej na stronie Olsztyna nauczycielka pisze: nie mogę jednak już wytrzymać skali agresji, jaką wykazują uczniowie wobec nauczycieli. Chamskie zachowania, przemoc słowna, a nawet fizyczna, to nie są pojedyncze przypadki, ale norma. Nie dotyczy to tylko szkoły, w której pracuję. Rozmawiam z kolegami z innych gimnazjów i mają takie same doświadczenia. Tak, inne są sytuacje, kiedy uczeń zwraca się do nauczyciela, tak i tak. I nikt na to nie reaguje. Na oczach klasy wychwilają, odzywają się bez szacunku. Na dodatek dyrektorzy najczęściej ukrywają lub bagatelizują podobne zdarzenia, bo zależy im na reputacji szkoły i przyciągnięciu jak największej liczby dzieci. Czasem stosują nagany, ale nie oszukujmy się. Jaka to jest kara dla takiego ucznia? 1/3 nauczycieli polskich przyznaje, że agresja szkolna to jest bardzo, bardzo poważny problem. Wielu nauczycieli przyznaje, że sami byli obiektami agresji ze strony uczniów. Wielu uczniów przyznaje, że sami byli przedmiotami agresji ze strony nauczycieli, albo też ze strony innych uczniów. Ale też są nauczyciele, którzy przyznają, że sami są przedmiotem agresji ze strony innych nauczycieli. Ale też są nauczyciele, którzy przyznają, że są przedmiotem agresji rodziców. Ponad 900 tysięcy dzieci i nastolatków potrzebuje natychmiastowej, doraźnej bądź stałej pomocy psychiatryczno-psychologicznej. Coraz częściej młodzież polska choruje na depresję, doświadcza lęku, wzrasta lawinowo liczba prób samobójczych i dokonanych samobójstw. Profesor Tomasz Wolańczyk, krajowy konsultant psychiatrii dzieci i młodzieży, wypowiedzi dla polityki stwierdził: kiedy zaczynałem pracę, próby samobójcze były domeną 16-18 lat. U 10-latków zdarzały się raz na kilka lat. Teraz jest kilka rocznie. Pani profesor Krystyna Szafranie w raporcie Młodzi 2011 pisze, podczas gdy jeszcze kilka lat temu na podwyższony poziom stresu, wyczerpania, ból głowy, przytępieniu skarżała się mniejszość, 30-40% nastolatków. Dziś mniejszość się nie uskarża. I w tym samym raporcie profesor Szafraniec pisze: młodzi ludzie pozostawieni sami sobie przestają wiedzieć, co jest dobre, a co złe, z czym zgadzać się nie powinni. Często braknie im siły znieść najmniejsze niepowodzenie. Ten rysunek, to zdjęcie, które do tego slajdu jest dosyć charakterystyczny. Widzicie człowieka na jednej nodze na linie, który ma jeszcze dodatek do pleców przytłoczonego osła. Znaczy zupełnie jakiś absurdalny ciężar. Współpracujący ze szkołami psychologowie twierdzą, że w przeciętnej polskiej szkole, z taki model przeciętnej klasy, 4 dzieci z inteligencją niższą niż 3 dzieci z umiarkowaną dysleksją rozwojową. 4 dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Są jednostkowe przypadki dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Jednostkowe przypadki dzieci z głęboką dysleksją rozwojową. Dzieci zaniedbane wychowawczo. Dzieci o niewystarczającej motywacji do nauki, pracowite i utrudnione na sukces. Dzieci wybitne, zdolne i oczekujące wyzwań. Katecheza. Porzucanie katechezy w starszych klasach i negatywnie nierzadko wrogi stosunek do katechetów, nawet w klasach młodszych gimnazjami, staje się codziennością. Wiemy, że na przykład w Warszawie, w szkołach średnich, młodzież, która ukończyła 18 rok życia, 60% rezygnuje z katechezy. Niedawno i rozmawiałem i czytałem z kiedyś biskupem Rysiem, który opowiadał o tym, podczas wizytacji jednej z klas nowochódzkich, jednej ze szkół nowochódzkich, na 24 uczniów tylko jedno żyło w pełnej rodzinie. Macie tu zresztą Państwo rysunek, doroczny zjazd dorosłych dzieci normalnych rodziców. Dwoje ludzi. To jest sprawa nie tylko rozwoju. To jest sprawa tak zwanego eurosieroctwa, czyli masowej emigracji rodziców. Czasowej bądź długotrwałej. Długotrwałą przyjmujemy dłuższą niż 12 miesięcy. Ta czasowa okazuje się być nawet bardzo dobra. Często ratuje rodziny. Nie tylko w sensie finansowym, że tam nie zarabiają jakieś pieniądze niezbędne na bieżące utrzymanie domu, ale także rozwiązuje pewne konflikty emocjonalne. Prawda? Bo nagle ludzie się rozstają i okazuje się, że to, co było tak strasznie ważne, to przestaje już być takie ważne, to, co tak dzieliło,
to w ogóle nie ma większego znaczenia.
Ale zawsze emigracja, rozstanie dłuższe niż 12-miesięczne jest destruktywne dla ludzi. Zawsze. Zawsze jest zerwana więź pomiędzy członkami rodziny, a zwłaszcza więź między dziećmi, a tym wyjeżdżającym rodzicem. W Polsce, jak Państwo wiecie, rzadko jest zjawiskiem emigracja dwojga rodziców i pozostawianie dzieci pod opieką nie tylko babci czy tam rodziny, ale obcych ludzi. Wcale nie są takie rzadkie zjawiska. I zupełnie nowe zjawisko. Zjawisko uzależnienia dzieci od pornografii. Aneta Zielińska przyznaje, że jej najmłodsi pacjenci mają 8 lat, a reszta to przeważnie są 10-latkowie i 12-latkowie. Dostęp do pornografii w tej chwili nie ma żadnego problemu. Wystarczy mieć nawet nie najbardziej, jak się mówi, tak młodzież mówi, wypasiony telefon komórkowy. Już. Nikt tego nie sami skontrolować. Ta fala, o której Państwo słyszycie czasami w mediach, przemocy seksualnej w szkołach, na równolatkach dokonywana przez rówieśników, przemocy seksualnej, na przykład wyrażającej się w fotografowaniu i puszczaniu w sieci kompromitujących zdjęć. Bądź też przez same dzieci. Ta psycholożka pani Wiśniewska mówi, dzieci oglądające pornografię częściej umieszczają w sieci swojej firmy porno, częściej wpadają w prostytucję i częściej wchodzą w świat znajomości internetowych i pedofilii. My nie znamy skali tego zjawiska w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii 1/3 dzieci przyznaje się do regularnego oglądania pornografii. 1/3. I rzecz, o której już słyszeliśmy, o zagrożeniach płynących z nowych technologii. Tak dorocznie wydawany przez Stowarzyszenie Psychiatrów Amerykańskich taka mapa drogowa, prawda? Spis zaburzeń, nozologia zaburzeń. Ma w przyszłym roku już objąć zaburzenia związane z korzystaniem z internetu. Macie tu Państwo rysunek. Szukałam Ciebie, a Ty jesteś. Jesteś tutaj, a szukałam Cię w całym internecie. To jest ta ciągła obecność w internecie. Co jest tutaj tak naprawdę niepokojące? To jest zresztą to już taka, psychologowie już mówią, takie uzależnienie od informacji. Cały czas potrzebujemy informacji. Znacie Państwo takie sytuacje podczas rozmowy, tak? Sprawdzić, czy e-mail przyszedł jakiś, czy SMS, czy ktoś aby może nie dzwonił i Boże drogi, nie usłyszałam i nie odebrałam. Straszna historia. To jest ten problem, kiedy nie mamy odruchu, wchodząc na salę, na przykład wykładową, czy do teatru, czy do kina, wyłączyć telefon. Albo go po prostu nie wziąć. To jest telefon identyfikacji. Sherry Tarpy, amerykańska badaczka, która jeszcze kilkanaście lat temu pisała entuzjastyczne teksty na temat internetu. W ostatniej swojej pracy, przez ostatnie 15 lat badałam technologię połączeń, przeprowadzałam rozmowy z setkami ludzi w różnym wieku. Dowiedziałam się, że te małe urządzenia, jakie większość z nas przy sobie nosi, mają tak potężną władzę, że wpływają nie tylko na to, co robimy, ale również na to, kim jesteśmy. Pytanie przez profesor Sherry Tarpy do nastolatkowie i dorośli, dlaczego wolą wiadomości tekstowe najczęściej odpowiadane. Proszę na to zwrócić uwagę. Podczas kontaktu twarzą w twarz nie można kontrolować tego, co chce się powiedzieć. I nie wiadomo, ile to wszystko potrwa, ani jak się potoczy. Nasza potrzeba kontroli. I to jest tak zawsze ciekawe, że ci sami ludzie, którzy mówią, że wolą tak żonie wysłać SMS-a kocham Cię, niż powiedzieć się w oczy, mówią, uskarżają się na to, że sami nie są słuchani. Nikt mnie nie słucha. Urządzenie zawsze spełnia Twoje trzy przemożne fantazje, aby wypowiadać się, gdzie chcesz zostać wysłuchany i nigdy nie czuć się osamotniony. Dlatego wybieramy, znacie Państwo tą historię
pół Polski się z tego śmiał, kiedy pani Danuta Wałęsowa opublikowała swoje pamiętniki i w nich jest taki pasus, kiedy jednego razu skarżała się mężowi, panu prezydentowi Wałęsie, na brak kontaktu z nim, to on jej zaproponował, żeby sobie pogadali przez gadu gadu. On mi piętro bliżej, ona bliżej. Jak wiemy, prezydent Wałęsa jest uzależniony od internetu, tam bez przerwy, z internautami. Zdaniem profesor Tuttle, chociaż technologia przyniosła wiele dobrego, zaczęła zagrażać uświęconej przestrzeni szkolnych klas, naszych wspólnot, rodzin i rozwój. W każdej chwili, kiedy jesteśmy razem, możemy wyskoczyć, powiedz innymi ludzi. Po co mam siedzieć swoją nudną żoną, czy nudnym mężem, czy zawracającymi głowę dzieci? Zawsze mogę się z kimś połączyć. Są olbrzymia popularność tych społecznościowych portali. Tak jak nauczyciele zmagają się teraz z rozkojarzonymi uczniami, tak dzieci muszą rywalizować o uwagę swoich rodziców. Fizycznie dostępnymi, ale za pośrednictwem cyfrowych urządzeń przybywającymi psychicznie zupełnie gdzie indziej. Mamy takie doświadczenie, to znaczy być i być obecni. To nie są te same rzeczy. Tu mamy właśnie dzieciaka podłączonego i niepodłączonego. Życie życiem online stanowi wyzwanie, zwłaszcza w przypadku młodzieży. Eric Erickson, wybitny psycholog amerykański, twórca takich teorii budowania tożsamości, uważał, że rozwiązanie problemu tożsamości, czyli odpowiedzi na elementarne, fundamentalne pytanie, kim jest, czyli syntezy wszystkich dotychczasowych przeżyć i doświadczeń, było jedną z kluczowych faz rozwojowych. A sieć nie tylko przeszkadza nastolatkom w dowiedzeniu się, kim są, czego pragną, ale dodatkowo generuje presję konstruowania, edytowania i odgrywania ja, umożliwiającego zaistnienia pozyskiwania przyjaciół, czyli nastolatek. Tak jak większość z Państwa, kiedy dorastaliście, przychodziliście w trudny moment, kiedy szukaliście odpowiedzi na to, kim jesteście, co jest dla Was ważne w życiu, do czego zmierzacie, to w tej chwili nastolatek współczesny nie szuka odpowiedzi na to pytanie, on szuka odpowiedzi, jak się lepiej zaprezentować. Jak siebie wykreować, za pomocą jakich gadżetów, za pomocą jakich określeń, jakich obrazów, jakich ikon. Czyli tak naprawdę utraty własnej tożsamości. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest sprawić, by dzieci pozostające pod naszą opieką czuły się kochane, doceniane i wartościowe, uszanować ich sposób myślenia, tożsamość i wprowadzać w świat. To jest ta olbrzymia odpowiedzialność rodziców i szkoły. Wprowadzanie w świat, czego niestety, od czego uchylają się współcześni rodzice, a niestety także i szkoły. Zadajmy sobie pytanie, czy szkoła rzeczywiście wprowadza teraz kogokolwiek w świat? Czym jest tak naprawdę polska szkoła? Jaki przekaz nam się dokonuje? Przekaz tak naprawdę jednostronny. Właściwie wyłącznie jednostronny. Ze strony nauczycieli w kierunku uczniów. I co ma z tym wszystkim wspólnego medytacja? Otóż medytacja w moim przekonaniu, ośmielam się do obecności ojca Freemana i przyjaciół z Australii, odpowiedzi moim przekonaniu, jak istota medytacji wyraża się w psalmie 131. Panie, moje serce się nie pyszni. Oczy moje nie są winosłe. Nie godzę za tym, co wielkie, a co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład do mojej duszy. Oczywiście, że tak, że medytacja ostatecznie przynosi swoje owoce. Medytacja przynosi swoje owoce. W opowiadaniu pielgrzyma, w takiej podstawowej lekturze Hezychasu, znajdujemy takie przepiękne, głębokie zdanie. Kiedy przenika mnie silne zimno, zaczynam modlić się z większym skupieniem i zaraz rojemy się gorąco. Gdy zaczyna mi dokuczać głód, częściej wzywam imienia Jezusa Chrystusa i zapominam, że chciałbym się jeść. Kiedy czuję się chory, łamie mnie w plecach i w nogach, skupiam się na modlitwie i bólu nie czuję. Oczywiście, że takie rzeczy się dzieją. No, ale jak mówił ksiądz Panika, medytacja nie jest aspiryną. Jest inspiracją.
Medytacja nie jest medycyną, nie jest psychoterapią, nie jest pedagogiką, nauką, sztuką, techniką i sportem. Tym wszystkim nie jest. I to musimy sobie bardzo wcześnie zdać z tego sprawę, że medytacja nie jest techniką. Nie może być wprowadzona do techniki. Nie spełni żadnych z tych, nie wyda żadnych z tych owoców, o których mówiliśmy. Medytacja, jak już wspomnieliśmy, owocuje wieloma zmianami natury biologicznej, psychologicznej, społecznej. Obniża lęk, polepsza nastrój, reduce stres. Jest zresztą stosowana teraz w wielu klinikach stresu w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, w Warszawie są dwa takie miejsca, gdzie medytacja jest rozumiana jako technika relaksacyjna, przede wszystkim wyciszająca, redukująca napięcie. Jest ważnym elementem procesu terapeutycznego. Ale my mówimy w medytacji chrześcijańskiej, że my nie medytujemy po to, żeby się relaksować, tylko wcześniej się relaksujemy, żeby dobrze medytować. Relaksacja poprzednia medytacja. Nieliczne polskie badania nad medytacją, przeprowadzone przez tutaj cztery wymienione osoby, na bardzo małej grupie i bardzo różnorodnej, bo to w tej grupie badanej były osoby, które uprawiały i medytację chrześcijańską, i medytację buddyjską, i jogę, i jeszcze jakąś inną medytację. Także właściwie do jednego worka wrzucono to wszystko, co ludzie nazywali medytacją, prawda? Ale mimo to te pytania przywołuję tylko po to, żeby pokazać efekty. Że dzięki medytacji nastąpiła poprawa zdrowia fizycznego, wzrost sprawności intelektualnej, stan psychiczny się polepszył, głębsze zrozumienie własnej osoby, poprawę kontaktów z innymi, zmiana systemu wartości. Tam nawet ktoś podał, jedna osoba, że medytowała, a dwie osoby, że zdobyły zdolność jasnowidzenia. Na pewno, natomiast tych licznych badań, zwłaszcza przeprowadzanych przez neuropsychologów. Wie, że osoby praktykujące wieloletnią medytację są mniej zdjęci, mniej zestresowani, dostarczają więcej tlenu wszystkim komórkom ciała, w związku z czym ich mózgi pracują lepiej i wolniej się starzeją. Że reguluje pracę ciała migdałowatego i wpływa na niższą reaktywność nawet na silne bodźce emocjonalne, szczególnie te negatywne. Dzięki temu mamy lepszą kontrolę nad swoimi emocjami, możemy podejmować lepsze decyzje. To jest, dlaczego medytacja powoduje wyciszenie się ludzi, prawda? Dłuższe. Nie tylko w tym momencie, kiedy medytują, a ten efekt pozostaje. Też w medytacji dzieci, ich układ nerwowy, a zwłaszcza właśnie uregulowane ciało migdałowate powoduje, że inaczej reaguje. Osoby, które praktykują medytację, wykazują większą aktywność w obszarze przyśrodkowej kory przedczołowej, odpowiedzialność za emocje, więc większa kontrola nad emocjami. Po pierwsze, jest większa świadomość własnych emocji, to jest jeszcze jedna sprawa. U dorosłych, u dzieci, jeśli się nauczą, to tym bardziej, ale też jest większa kontrola. I to jest najważniejsza historia, która wydaje mi się jest dla szkoły, ma szczególne znaczenie. Medytacja regularnie praktykowana w grupie myślniczej sprzyja powstawaniu silnych więzi emocjonalnych, tworzy prawdziwą wspólnotę. Między innymi dlatego, dlaczego tak się dzieje? Bo po pierwsze, nie ma rywalizacji. Nikt tam nie można być podczas medytacji lepszym albo gorszym. Podnosi się poziom samoakceptacji, ponieważ są wyłączone zewnętrzne i wewnętrzne oceny. Prawda? Pani prowadząca medytację, czy pan nie stawia ocen i nie mówi, ty Jaś ładnie medytowałeś, a ty Basiu bardzo nieładnie medytowałeś, albo odwrotnie. Nie ma ocen, nie ma pochwał, nie ma nagrań. Nie ma w związku z tym niezwykle destrukcyjnych rzeczy dla dzieciaków, to jest samoobwinianie się, poczucia winy, co są bezustannie nasze dzieci wpędzane, bo ciągle się dowiadują z różnych stron, jak są bardzo niegrzeczne, niefajne, nie spełniają czyichś oczekiwań i tak dalej, i tak dalej. No, w związku z tym spada w ogóle napięcie, ale także autoagresja i zniechęcenie. Poprawia się zdolność do ekspresji emocji pozytywnych i negatywnych w sposób kontrolowany. Eliminuje nagłe wybuchy złości czy irytacji.
Badania Olinerów przeprowadzone w latach 70. pokazują, że satysfakcja odczuwana z więzów z ludźmi zwiększa zdolność do współczucia. Jest większa zdolność do decentracji, prawda? Czyli zdolność do przyjmowania różnych punktów widzenia. To jest niedawna historia, o której zresztą opowiadał mi pewien nauczyciel medytacji, kiedy trochę taki skłoniony przyjechał na jakieś odosobnienie. To rzecz się miało miejsce w Nowym Jorku. Także prawie, że z marszu wszedł na salę medytacyjną, a ponieważ podczas tego wielodniowego odosobnienia obowiązywała reguła całkowitego milczenia i zakaz komunikowania się między sobą, więc się z nikim nie komunikował. I siedział obok na macie, na poduszce jakiejś tam kobiety. Kiedy się odosobnienie skończyło i poszli do, już do, na posiłek, i on się tak do niej wylewnie odezwał po angielsku, chcąc ją objąć jak kogoś bliskiego, to się okazało, że ona nie zna angielskiego. Przez ten dzień, przez sam fakt, tylko że medytowali obok siebie, wytworzyła się między nimi bardzo silna więź. Okazuje się, że cisza, że my wcale nie potrzebujemy słów, ani opowieści na swój własny temat, żeby siebie tak naprawdę poznać. Tylko że poznajemy siebie w zupełnie inny sposób, prawda? Nie przez obraz, który kreujemy, tylko przez doświadczenie się, czy otwieramy się na doświadczanie drugiej osoby. Ta medytacja, jak tutaj zresztą kiedyś wspomniała, że to nie tylko dotyczy uczniów, także nauczycieli. Naszemu życiu towarzyszy często brak uważności. To jest najprostsze doświadczenie, które każdy z nas ma. Ci, którzy prowadzą samochód, wiedzą, że potrafią przejechać nawet dłuższą trasę, niewiele z tych, na końcu podróży pamiętając z tej trasy. Mi się kiedyś przydarzyła taka historia, że wsiadłem do samochodu, jechałem do przyjaciół do Krakowa z Kielca. I dopiero kiedy zaparkowałem samochód przed ich domem, zorientowałem się, że coś się w moim życiu wydarzyło. Nie miałem zielonego pojęcia, byłem przerażony, bo nie wiedziałem, czy czegoś złego nie zrobiłem. Ponieważ ten mój przyjaciel, taki wybitny psychoneurolog, mówi, nie, nic się nie bój, bo gdybyś kogoś przejechał, to byś się wybudził. Wpadamy w takie stany hipnagogiczne sami i nic nie pamiętamy. Daniel Siegel, wybitny psychiatra dziecięcy, mówi, dzięki uważności nauczyciele poznają naturę własnego umysłu. Wzmacniają pracę mózgu, stają się otwarci na obecne doświadczenie, budują emocjonalną harmonię, promują zdrowe ciało, wzmacniają empatię, są obecni. To prawa obecności, o której mówiliśmy wcześniej, są obecni, co pozwala im na refleksję jako sposób zarówno uczenia, jak i życia. Ciekawe, kiedy mówimy o polskiej szkole, to mówimy właśnie tak naprawdę o dwóch rzeczach zawsze. Albo o uczniach mówimy, albo o systemie administracyjnym, administrowania polską szkołą. To znaczy o programach, czy o pieniądzach. Natomiast mówimy o najistotniejszym czynniku, który tworzy polską szkołę, to są nauczyciele. Nauczyciele ani nie są uczeni w inwestowaniu w siebie, ani nikt od nich tego nie wymaga. No jedyne inwestowanie to jest zbieranie zaświadczeń z odbycia różnych kursów, prawda, które tam czasami się przydają do jakichś awansów zawodowych. Natomiast oczywiście zawód nauczycielski, bo jedynie czego się uczy i w jakiejkolwiek szkole się uczy, jest niezwykle wyczerpujący. Ponieważ nawet jeżeli się uczy fizyki i tylko się rysuje wzory na tablicy, to i tak Państwo, nie zdają sobie z tego sprawy, nie mają tego świadomości, przekazujecie siebie, prawda? Przekazuje siebie, ponieważ jakoś jest, jakoś się zachowuje, jakoś się odzywa, jakoś reaguje. Tu się odbywa ten przekaz, prawda? Mało tego, zbiera taki przekaz od uczniów, zbiera od nich emocje, zbiera albo akceptację, albo odrzucenie, prawda, jego jako i sposobu funkcjonowania, i sposobu uczenia i tego, kim jest, prawda. Inwestycja w siebie jest najpotrzebniejszą rzeczą. Powiem taki banał, który jest zawsze powtarzany. Taka historia, która jest już banałem, ale to warto już jej powtarzać, że w samolocie podczas instrukcji lotu, prawda, kiedy tam ta pani tak ładnie, czy pan pokazuje, co gdzie leży i że jak trzeba iść, prawda? Tam jest zawsze taka informacja, że w razie, jak coś się dzieje, trzeba założyć maski tlenowe, to najpierw matka czy opiekun ma założyć sobie, a potem dopiero dziecku. Najpierw sobie, nie odwrotnie. No bo co z tego, że będę zakładać dziecku, jak za chwilę stracę przytomność i nie zaopiekuję się tym dzieckiem. Muszę się najpierw samo siebie zatroszczyć. Jak się zatroszczę o siebie, to się zatroszczę i o dziecko. Uważność jest potrzebna do aktywnego skupiania uwagi, aktywnego doświadczania rzeczywistości, konstruktywnego radzenia sobie z problemami, umiejętności świadomego relaksowania się, wzmacniania siły, koncentracji, doświadczenia wdzięczności, własnej skuteczności, czyli to, o czym usłyszeliśmy, że w centrum medytacji jest uważność, uważność. To jest znane z starej buddyjskiej przypowieści, prawda? Co jest ważne? Uwaga. No, ale co to jest uwaga? Prawda? Ktoś tam natrętny, a mistrz odpowiada, uwaga, uwaga. No dobrze, ale wyjaśnijmy, czym jest ta uwaga? Uwaga, uwaga, uwaga. Trzeba być uważnym. Trzeba być uważnym po to, żeby zrealizować podstawową rzecz. Potrzebujemy ludzi, którzy podejmą trud stworzenia świata ludzkiego, przyjaznego, wolnego od lęku i agresji. I co jest ważne, wolnego współczucia i miłosierdzia. Dziękuję.